Pszczoły uważane są za jednym z lepszych zapylaczy w ogóle na świecie. Musimy pamiętać też o tym, że nie tylko pszczoła miodna, o której na co dzień się mówi, jest świetnym zapylaczem, ale również trzmiele, również pszczoły samotnice, więc tak naprawdę tych owadów, które zapylają różne kwiaty, jest bardzo dużo. Pszczoła zapylając kwiaty daje możliwość rolnikom, ogrodnikom możliwości rozwoju tych wszystkich roślin. Gdybyśmy pszczół nie mieli, to nie mielibyśmy tutaj tej zieleni dookoła roślin, owoców, warzyw i mnóstwa innych rzeczy.
Jak wygląda dzisiaj sytuacja pszczół na świecie aktualnie?
Muszę panu powiedzieć, że wygląda coraz lepiej. Paręnaście lat temu uważało się, że pszczoły giną i faktycznie mamy do czynienia z tym syndromem ginięcia pszczół. Cały czas prowadzone są badania na temat tego, co jest przyczyną tego, że tych pszczół jest coraz mniej. Natomiast już widać tą tendencję, że jest tych pszczół nie tak mało, jak gdzieś tam ciągle się o tym mówi. Myślę, że jest też duża zasługa całego otoczenia, między innymi państwa, czyli mediów, i te pszczoły coraz większym stają się takim obiektem zainteresowania. Mnie to ogromnie cieszy. Paręnaście lat temu, gdy się mówiło o pszczołach, był to temat taki jeszcze niszowy. Uważało się, że pszczoła na przykład może nie choruje, albo powiedzmy gdzieś tam tyle z tej pszczoły zalet i korzyści nie mamy. Natomiast aktualnie, na chwilę obecną, pszczoły są bardzo mocno doceniane. Jest sporo dofinansowań, jeżeli chodzi o prowadzenie pasieki, tak? Jest dużo materiałów informacyjnych, dużo programów dotyczących pszczół, tego, jakie ona przynosi korzyści, bo musimy pamiętać, że też oprócz tego, że pszczoła jako owad, ona daje nam różne produkty, tak, z których korzystamy na co dzień, jeżeli chodzi o żywność, ale również jeżeli chodzi o lecznictwo, także naprawdę tutaj to jest tak jakby temat rzeka i o tych pszczołach można by było mówić tak naprawdę cały czas.
Była ta tendencja spadkowa, jakie były powody i przyczyny?
Przede wszystkim choroby. Jedną z takich głównych chorób, o której bardzo często się mówi, powodowana jest przez takiego pasożyta Varroa destructor, jest to roztocze. Do Polski ten pasożyt przyszedł, cudzysłów oczywiście, w latach 80. Ciężko jest go się pozbyć z ula. Duże znaczenie też mają różne środki ochrony roślin, tak? Jednak tutaj też rolnicy muszą pamiętać o tym, że jeżeli stosują opryski różnego rodzaju, to musi być odpowiednia godzina, tak? Czyli w momencie, kiedy pszczoła sobie po południu wraca do tego ula, to jest taki bezpieczny moment na to, żebyśmy mogli zastosować różne preparaty, które stosuje się na polach. Oczywiście takie, które nie przyniosą szkody pszczołom, tak? Chorób u pszczół jest sporo. Może tak często się o tym nie mówi, natomiast pszczoły, tak jak my, ludzie czy inne zwierzęta, mają choroby wirusowe, choroby bakteryjne, choroby pasożytnicze, choroby grzybicze. I tak jak nasza katedra, zajmujemy się właśnie diagnostyką chorób u owadów i ich leczeniem, tak? Także tutaj pszczoły nie tylko giną dlatego, że ktoś tam zastosował jakieś pestycydy, ale też dlatego, że mają jakieś patogeny w sobie.
Co musimy zrobić, żeby zadbać o pszczoły, żeby były właśnie zdrowe i się postarać jako my właściciele na przykład jakiejś pasieki?
Tutaj byśmy mogli zacząć od samego początku, więc jeżeli ktoś by w ogóle chciał zdecydować, oczywiście do czego ogromnie zachęcam, do założenia własnej pasieki, to nie musi być to od razu pasieka składająca się z 15-20 rodzin pszczeli, czyli 15-20 uli. Czyli można zacząć sobie od jednego, od dwóch ulików, żeby zobaczyć w ogóle, jak takie życie pszczoły wygląda. Jest to praca tak naprawdę całoroczna, mimo tego, że mówimy o tym, że zbliża się powiedzmy koniec sezonu, czyli gdzieś tam sierpień, wrzesień, pszczoły powoli zbliżają się do tego, żeby przygotować się do zimowania, ale my musimy też te pszczoły przygotować, tak? One muszą być odpowiednio podkarmione, muszą dostać odpowiednie leki, żeby mogły tą zimę, tak, wytrzymać. Tak jakby w okresie zimy my do pszczół teoretycznie nie zaglądamy, pozwalamy im, żeby one same przezimowały. Czekamy do początku wiosny, gdy wyczują pierwszą ciepłą temperaturę. Książkowo powinno być plus 10 stopni. To jest dla nich taki sygnał. Okej, możemy wylecieć i robimy rozeznanie w terenie. I wtedy dla pszczół zaczyna się taki okres bardzo intensywnej pracy. I tutaj też pszczelarze muszą podczas całego sezonu pilnować tego, tak, żeby rodzina się dobrze rozwijała, czyli muszą też chronić matkę, muszą chronić pszczoły, muszą dbać o to, żeby miały odpowiednią liczbę węzy, żeby miały odpowiednią liczbę ramek, tak? Jeżeli trzeba, to trzeba je poleczyć, trzeba zrobić odkłady, trzeba pilnować tego, żeby na przykład pszczoły się nie wyroiły, bo też tak czasami jest. Pracy przy pszczołach jest dużo, natomiast daje to bardzo dużo satysfakcji. Ja zawsze studentom opowiadam, że fajnie jest poznać tą pszczołę, cudzysłów, od środka, tak? Pokazuje im, że w takim ulu każda pszczoła pełni zupełnie inną rolę. Jedna rodzina pszczela, powiedzmy, że mamy okres intensywnej pracy, to w takim jednym ulu tych pszczół jest około 65 tysięcy. To jest bardzo, bardzo dużo. Mając 65 tysięcy pszczół w ulu, mamy tylko jedną matkę pszczelą, czyli mamy jedną królową, która tak naprawdę tą całą rodziną zawiaduje. Tak? To ona pilnuje, scala tą rodzinę, że robotnica, bo pszczoła nazywa się robotnicą, że ta robotnica wie, co ma robić. To, co w moim odczuciu jest fantastyczne, to jest to, że każda pszczoła pełni inną rolę w tym ulu, tak? I to jest zależne od ich wieku i od rozwoju ich narządów, tak? I ich układów. Czyli pszczoły, na przykład pszczoła w ulu, która jest, może być pszczołą karmicielką, czyli to jest ta pszczoła, która dokarmia czerw, czyli dokarmia te maluchy, tak? Formy larwalne. Dlaczego akurat pszczoła karmicielka? Bo ona ma najlepiej rozwinięte gruczoły gardzielowe, które produkują mleczko pszczele, tak? I to jest ten pierwszy pokarm dla larwy. Pszczoła może być sprzątaczką, czyli są to pszczoły, które zajmują się sprzątaniem ula. Mamy pszczoły strażniczki, czyli to są te pszczoły, taka grupa pszczół, która stoi przy wylotku, czyli to jest wejście pszczół do ulach i one decydują o tym, które pszczoły mogą wlecieć, które nie. Jeżeli wchodzą z pyłkiem, są zdrowe, ok, wpuszczamy, natomiast jeżeli wyczuwają, że wchodzi jakiś intruz, czy czasami jest nawet taka sytuacja, że pszczoły wyczują, tak, że druga pszczoła jest chora, też będą próbowały ją blokować. Są pszczoły wentylatorki, które odpowiadają właśnie za to, że przynosząc pyłek nektar do ula, to pszczoły tam stoją sobie w okolicach tych komórek i tymi skrzydełkami machają. Są pszczoły, które, mówimy o pszczole lotnej, tak? Czyli zwiadowczynie i na przykład zbieraczki. To jest grupa pszczół, tak naprawdę najstarszych pszczół z tych, które są w danym okresie. I to właśnie te najstarsze pszczoły wylatują w teren i informują swoje koleżanki o tym, gdzie mamy lecieć. To, co jest fantastyczne, to jest sposób komunikacji się pszczół w ulu. Czyli pszczoła przylatując do ula z terenu, tak, i na przykład chce przekazać informację kolejnym pszczołom, gdzie znajduje się nektar, czy gdzie znajduje się pyłek, wykonuje tak zwany taniec. I sposób przekazania tych informacji, czyli taniec, czy to jest taniec kolisty, czy to jest taniec wywijany, one będą mówiły o tym, ok, wy musicie lecieć tam prosto w prawo, czy 500, czy 300, czy 700 metrów dalej. To jest taki ich sposób komunikacji. Skąd się bierze miód u pszczół? Niektórzy mówią mi o tym, że pszczoła przynosi miód do ula. Oczywiście bzdura totalna. Pszczoła do ula to, co przynosi, to przynosi nektar i przynosi pyłek. Pyłek przynosi w obnóżach pyłkowych, na trzeciej parze odnóży ma taki koszyczek i tam w tym koszyczku upychany jest pyłek, który będzie przynosiła. Natomiast ten przyszły nasz miód, który myjemy, to pszczoła do ula przynosi nektar. Nektar przynosi wolum miodny, przylatuje do ula, tam ma swoje koleżanki, tak zwane odbiorczynie, to jest też jeszcze taka kolejna grupa pszczół i pszczoły przekazują sobie ten nektar i ostatnia pszczoła, która ten nektar otrzymuje, wyrzuca go do komórek. Tak i przychodzą pszczoły wentylatorki i właśnie będą zajmowały się odparowywaniem między innymi wody z tych komórek i to tak pokrótce, jak to ten miód wygląda. Jest jeszcze grupa pszczół samców, to są tak zwane trutnie. W ulu nie są podczas całego sezonu, tylko są tylko i wyłącznie w okresie letnim. Duży wpływ na to, czy te trutnie są, czy tych trutni nie ma, też zależy od robotnic. Bo jeżeli robotnice stwierdzą, że już panowie nie są potrzebni, to oni po prostu one te trutnie wyrzucają z ula, a truteń bez pomocy robotnicy nie jest w stanie poradzić sobie w środowisku. Jak długo żyje taka pszczoła? Pszczoła w okresie intensywnej pracy, intensywnych lotów, czyli takim sezonie pasiecznym, tak powiedzmy, tak jak mamy teraz, mamy sierpień, to pszczoła żyje około 40 dni. To, co jest niesamowite, to jest to, że pszczoła, która wygryza się pod koniec lata, jest w stanie przeżyć te kilka miesięcy do początku wiosny, czyli długość życia tej pszczoły się wydłuża. Z kolei matka pszczela żyje, jest w stanie przeżyć około 5 lat, tak? Także matka pszczela, powiedzmy, żyje zdecydowanie dłużej. Czy łatwo jest rozpoznać trutnia, robotnicę, czy matkę pszczelą i muszę powiedzieć, że dość łatwo. Dlatego, że matka pszczela jest największa, robotnice, taka pszczoła, jak ja to mówię, taka zdrowa pszczoła ma około 1,5 cm długości. Truteń będzie, wiadomo, że on jest grubszy, oczywiście od robotnicy, tak? Czyli około tam ma 2 cm i troszeczkę więcej waży. I także nie ma absolutnie trudności. Oprócz tego matki pszczele w ulu bardzo często są znakowane. Mają takie, nie wiem, naklejki, fachowo to się nazywa opalitka, tak? Czyli one mają te naklejki przyklejone na swoim tołowie. Oczywiście to pszczelarze robią, chociaż część pszczelarzy też nie znakuje, ale też można takie matki znaleźć.
A co się stanie, jeżeli matka właśnie umrze?
Pszczoły bardzo często wyczuwają sytuację, kiedy matka pszczela przestanie czerwić. Czerwienie to znaczy jest składanie jaj matki pszczelej w ulu. Jeżeli pszczoły wyczuwają, że matka pszczela przestaje czerwić, wybierają sobie jedno z jaj zapłodnionych, tak, bo królowa składa jaja zapłodnione i składa jaja niezapłodnione. Z jaj zapłodnionych będą robotnice, z jaj niezapłodnionych będą trutnie, więc wybierają sobie jaja, znaczy ona z reguły składa jaja zapłodnione, wybierają sobie to jedno jajo i na budowę komórki, bo normalnie pszczoła rozwija się w komórkach takich pszczelich, natomiast matka pszczela w matecznikach i z tego matecznika będziemy mieć królową. Tak, przyszła królowa, czyli ta mała larwa, karmiona jest przez cały okres, dopóki nie zasklepi się ta komórka, tylko i wyłącznie mleczkiem pszczeli. Natomiast dla odróżnienia jakby padło takie pytanie, tak, czy jest jakaś różnica w dokarmianiu? Oczywiście, że jest. Przyszłe na przykład robotnice, czyli te małe larwy początkowo są karmione mleczkiem pszczelim, a potem przechodzą na taką papkę miodową pyłkową. Nawet jako ciekawostka może być to, że długość rozwoju każdej postaci, tak, pszczoły w ulu jest inna. Na przykład matka pszczela od momentu złożenia jaja do wygryzienia się postaci dorosłej zajmuje jej to 16 dni, u robotnicy 21, czyli 21 dnia wygryza nam się taka mała pszczoła. Z kolei trutnia, jeżeli mamy w ulu, to długość rozwoju tego trutnia trwa 24. Na przykład są też sytuacje, że mamy dwie matki pszczele w ulu. Też tak może być. Wtedy następuje rywalizacja między matkami i albo mówi się o cichej wymianie matki, czyli tak naprawdę nikt nie wie, że one się tam wymieniły. Jedna matka może zabić tą drugą. Może być taka sytuacja, że stara matka będzie chciała się wyroić, czyli zabiera część swoich pszczół i właśnie ucieka z tego ula. Ale niestety też są sytuacje, że w ulu po prostu nie ma matki. Wtedy funkcje przyjmują pszczoły, które nazywamy trutówkami i one zaczynają składać jaja, tylko problem polega na tym, że robotnica nigdy nie złoży jaj zapłodnionych, tak? Czyli tak jakby, no nie jest to sytuacja, którą byśmy chcieli w ulu. To jest temat rzeka, można godzinami opowiadać. No,
ja rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.